Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie tuż przed Triduum Paschalnym w pierwszym z trzech filmów, którymi chciałbym Wam trochę pomóc w przeżyciu tych najbliższych dni. Normalnie przez Triduum Paschalne na Languście nie będzie nic innego, bo nie będziemy zajmować się żadnymi głupotami w tych najważniejszych dniach w roku, ale chciałbym zrobić takie trzy odcinki, trzy wprowadzenia do tych poszczególnych trzech dni Triduum Paschalnego. Nie do końca trzech, to się zorientujecie w trakcie odcinków, bo z tym jest trochę zamieszanie, ale trzy takie wprowadzenia. Ci z Was, którzy Langustę śledzą, możliwe, że od dawna, to już widzieliście tego typu nagrania, bardzo stare, które kiedyś mówiłem, jeszcze kiedy byłem duszpasterzem Beczki. One były tylko w audio, bez obrazu, takie wprowadzenia do liturgii. To będzie trochę powtórka. Jeżeli ktoś to wszystko pamięta, to może nic nowego nie usłyszy, ale chciałbym po prostu zrobić nową wersję tego, żeby można było tak bardziej z obrazem, z gadaniem, z wytłumaczeniem trochę Wam opowiedzieć o tych dniach. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj wprowadzić Was trochę w Triduum Paschalne, a tak naprawdę w Wielki Czwartek, czyli pokazać Wam, o co chodzi w ten dzień, na czym polega liturgia tego dnia, co się w niej wydarza i jaki jest też najważniejszy sens tego dzisiejszego dnia. Pewnie trochę mi z tym zejdzie, ale spróbuję zrobić to w miarę konkretnie i rzeczowo. Najpierw, moi drodzy, dwie takie pierwsze uwagi ogólne o całym Triduum Paschalnym, czyli o tym, co nas czeka aż do niedzieli Zmartwychwstania. Moi drodzy, w czwartek po południu zaczyna się Triduum Paschalne, bo to, co się dzieje w czwartek przed południem, Wielki Czwartek, należy jeszcze do Wielkiego Postu, ale o tym zaraz opowiem. Natomiast w czwartek po południu, a tak naprawdę w sumie w większości kościołów wieczorem, od liturgii Wieczerzy Pańskiej zaczyna się święte Triduum Paschalne. I co jest bardzo ważne? Moi drodzy, to jest jedna kilkudniowa liturgia. Jak łatwo to zauważyć, jak będziecie chodzili do kościoła przez najbliższe trzy dni, to wszystko zacznie się w czwartek na mszy świętej od w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen, tak jak zawsze zaczynamy, ale nie będzie żadnego zakończenia ani początku kolejnych liturgii. Nie będzie błogosławieństw po liturgii czwartkowej, piątkowej i tak dalej, tylko wszystko się skończy dopiero błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem po liturgii Wigilii Paschalnej, czyli de facto już w niedzielę w nocy, albo raczej w niedzielę rano, o świcie może w niektórych miejscach. To jest bardzo ważne. Kochani, mimo że to są trzy dni i to są jakby trzy różne liturgie, tak naprawdę cztery różne liturgie, to jest jedna wielka liturgia. I moi drodzy, dla chrześcijan to jest najważniejszy czas w ciągu roku. Ten czas od czwartkowego wieczoru do niedzieli poranka powinniśmy całkowicie poświęcić Panu Bogu. Niestety wiem, że tak się zrobiło w katolicyzmie bardzo często, że de facto zaczynamy niby świętowanie dopiero od niedzieli, dlatego że niedziela jest dniem świątecznym, potem jest pierwszy dzień świąt i to jest takie uroczyste i tak dalej. To nieprawda. Kochani, całe świętowanie jest od czwartku wieczora do niedzieli rano. Najlepiej byłoby, jeżeli to jest tylko możliwe, w piątek nie iść do pracy, w sobotę nie iść do pracy. Ja wiem, że dla niektórych to jest niemożliwe, bo pracujemy w te dni, ale de facto trzeba by od czwartkowego wieczora do niedzielnego poranka poświęcić ten czas tylko i wyłącznie Panu Jezusowi, bo jak się zacznie liturgia w Wielki Czwartek wieczorem, tak się skończy dopiero w niedzielę rano. Te przerwy, które będą, to będą tylko przerwy na spanie, przerwy na coś tam, żeby szybko coś zjeść, a tak naprawdę ciągle i cały czas w tym czasie powinniśmy być z Panem Jezusem. I to jest, kochani, naprawdę bardzo ważna rzecz. Błagam, nie zostawiajcie tych świąt na niedzielę, bo tu nie chodzi tylko o niedzielę. Oczywiście, że ona jest kulminacją, ale to wszystko jest jedna wielka, kilkudniowa liturgia i ją, jako chrześcijanie, powinniśmy najbardziej w ciągu roku celebrować i świętować. Druga rzecz, dużo mniej ważna, ale też jakoś tam myślę istotna. Kochani, to nie jest też tak, że my przez Triduum Paschalne trochę udajemy, że nie wiemy, co się stanie w niedzielę, że tak przeżywamy te dni, no właśnie, Wielki Czwartek, Wieczerza Pańska, potem piątek, śmierć Pana Jezusa, sobota, grób i tak nie wiemy, zmartwychwstanie, nie zmartwychwstanie. Nie, moi drodzy, w Kościele liturgia nie jest żadnym udawaniem. Liturgia nie jest żadnym teatrem i takim udawaniem, że nie wiemy, co się stanie potem. Chrystus zmartwychwstał i nawet w Wielki Piątek będziemy go świętować zmartwychwstałego, mimo że będziemy pamiętać szczególnie o jego męce. I to jest ważne, dlatego żeby nie pójść w takie po prostu sentymentalne rozważanie różnych tajemnic, że tak się usmucimy, upłaczemy i to ma donikąd nie prowadzić. Nie. Chrystus zmartwychwstał i również kiedy będziemy świętować Jego śmierć, będziemy wspominać to, że umęczono Go i zabito, to pamiętamy o tym, że zmartwychwstał. Dlaczego to jest ważne? To na przykład będzie bardzo dzisiaj ważne Wielki Czwartek po liturgii. Pokażę Wam, co tracimy, kiedy myślimy już tylko i wyłącznie takim jakby trybem wydarzeń, smutku, cierpienia i śmierci. Dzisiaj jest zupełnie inny dzień i naprawdę trzeba inaczej na to patrzeć. Więc nie dajcie się zwieść, mówię, takiemu teatrzykowi, że nie wiemy, co się stanie. Nie, on zmartwychwstał i w tej perspektywie przeżywamy również całe Triduum. A teraz, moi drodzy, do rzeczy, jeśli chodzi o przeżywanie Wielkiego Czwartku, w sensie, co się dzieje w Wielki Czwartek. Otóż, moi drodzy, Wielki Czwartek jest jakby podzielony na dwie rzeczy, na przedpołudnie i na wieczór. I mamy dwie osobne liturgie. Mamy liturgię tą taką właśnie poranną, przedpołudniową i liturgię wieczorną. Najpierw zajmiemy się tą pierwszą połową dnia. De facto ta pierwsza połowa dnia nie jest jeszcze Triduum Paschalnym. Liturgia Krzyżma, bo tak się nazywa tam msza święta poranna sprawowana w Wielki Czwartek rano, to jest tak naprawdę ostatnia liturgia, ostatnia msza święta Wielkiego Postu. Wielki Post skończy się w czwartek po tej mszy, czyli w czwartek w okolicach południa, w okolicach popołudnia będzie definitywny koniec Wielkiego Postu. Triduum Paschalne to już jest zupełnie jakby nowy okres liturgiczny. Na czym polega ta msza? Skąd ona się, kochani, wzięła? Wzięła się z czegoś bardzo, bardzo pięknego i z czegoś, o czym myślę, warto pomyśleć na taki dosyć osobisty sposób. Otóż, moi drodzy, w Wielki Czwartek będzie taki moment, kiedy Kościół nie będzie posiadał żadnego sakramentu. To jest w ogóle niesamowita rzecz. Wielki Czwartek zostanie spożyty cały Najświętszy Sakrament. W sensie spożyjemy wszelkiego Pana Jezusa we wszystkich tabernakulach, gdzie tylko On będzie. Zawsze się zostawia tylko kilka hostii dla ewentualnie dla chorych, w sensie do wiatyku szczególnie, żeby udzielić komunii umierającym. Ale generalnie, poza tym właśnie jednym wyjątkiem, spożywa się cały Najświętszy Sakrament. Ja osobiście bardzo lubiłem ten moment, kiedy jeszcze mieszkałem w Krakowie z braćmi tam, którzy studiowali. Tam były takie tabernakula w wielu miejscach, gdzie było bardzo dużo puszek z Panem Jezusem i był taki moment, kiedy wołali wszystkich braci, żebyśmy poszli zjeść tego Pana Jezusa. I to był po prostu cudowny widok. Jak bracia stali przy ołtarzu, było po prostu mnóstwo puszek wyłożonych i każdy garściami jadł Pana Jezusa. To jest taki moment, kiedy jakby cały Najświętszy Sakrament zostanie spożyty, można by powiedzieć zniszczony. W takim duchowym znaczeniu będzie taka chwila, taki moment, takie kilka godzin, kiedy, oczywiście wiem, że są różnice czasowe, ale będzie taki moment, kiedy na całym świecie nie będzie nigdzie Najświętszego Sakramentu. To będzie niesamowity moment. Nigdzie nie będzie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Drugą rzecz, którą Kościół zniszczy, to zniszczy wszystkie oleje, czyli też to, czego używa do namaszczania kapłanów, do namaszczania chorych, do namaszczania przy chrzcie i tak dalej. Czyli wszystkie oleje, którymi Kościół się posługuje w sakramentach, zostaną spalone, zniszczone. Nie będzie ich. Czyli, kochani, ten moment przedpołudnia Wielkiego Czwartku to jest tak naprawdę taki moment końca świata. W sensie wszystko się skończy. Wszystkie rzeczy, które ma Kościół, które sprawiają, że Kościół ma sens, jakby znikną i Kościół de facto na chwilę przestanie mieć sens. I kochani, to, co się dzieje w Wielki Czwartek rano, to jest początek robienia wszystkiego na nowo. W ogóle Wielki Czwartek jest takim dniem, kiedy się wszystko kończy i wszystko zaczyna na nowo. Otóż Kościół na tej mszy świętej Krzyżma na nowo poświęci oleje. Czyli jakby nie mając olei, nie mając tego, czym namaszczać chorych, czym wyświęcać kapłanów, czym namaszczać ochrzczonych, Kościół na nowo sobie odnowi te oleje i będzie taka ulga, o mamo, wreszcie mamy z powrotem te oleje. Potem wieczorem Kościół na nowo konsekruje Najświętszy Sakrament. Ja wiem, że oczywiście głupio mówić, że będzie jakby nowy, świeży, a tamten był nieświeży, stary, bo oczywiście, że każdy Najświętszy Sakrament jest tak samo cudowny i tak samo świeży, ale jakby będzie taka nówka, taki pachnący Najświętszy Sakrament, jakby na nowo cały zrobiony. I kochani, ten gest to jest jakby bardzo piękna rzecz w Wielki Czwartek, bo co ona mówi? Jakby znaczenie symboliczne tego gestu oznacza taką prostą rzecz, że w Kościele wszystko zaczyna się na nowo, że wszystko, co było, się kończy, wszystko, co stare, zostaje zamknięte i zaczynamy wszystko nowe. I to jest, kochani, pierwsza rzecz do zrobienia, jeśli chodzi o duchowe przeżycie Wielkiego Czwartku. Znajdźcie koniecznie Wielki Czwartek przed tą wieczorną liturgią taki czas, żeby razem z Kościołem jakby zamknąć swoje życie, żeby zamknąć dotychczasowy okres swojego życia. Byłoby super na przykład, gdybyście, wiem, że pewnie kiedy tego słuchacie, to już jest może za późno, ale gdybyście do tego Wielkiego Czwartku zdążyli się wyspowiadać, czyli zamknąć swoje również życie grzeszne całkowicie. Z tym jest związana w ogóle jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Kiedyś w liturgii Wielkiego Czwartku były trzy msze. Była msza krzyżma, msza Wieczerzy Pańskiej i była jeszcze trzecia msza, której dzisiaj już nie ma, tak zwana msza pokutników. Ona się wzięła z takiej praktyki Kościoła kiedyś, że jak wiecie, nakładano w dawnych czasach za różne grzechy, szczególnie ciężkie grzechy, na przykład cudzołóstwo albo zabójstwo, albo odstępstwo od wiary, takie wieloletnie, a czasem w ogóle prawie że całożyciowe praktyki pokutne. I Wielki Czwartek odprawiano taką specjalną mszę dla pokutników, czyli ci, którzy w danym roku kończyli na przykład pokutę. Czyli mieli na przykład, nie wiem, za cudzołóstwo zakaz przystępowania do sakramentu, nie wiem, przez rok i Wielki Czwartek przywracano ich z powrotem do stołu pańskiego. Tej mszy już dzisiaj nie ma, dlatego że już nie mamy takich praktyk pokutnych, jakie kiedyś były. Może by się trochę przydały. Ale to jest związane z tą samą taką symboliką pewnego końca. Czyli kochani, dzisiaj Wielki Czwartek, trzeba zakończyć swoje grzeszne życie, zakończyć swoje dawne życie, zakończyć wszystko, co było. Jakby siądźcie przed liturgią Wielkiego Czwartku, tą wieczorną, i poproście Pana Jezusa: Panie Jezu, stwórz mi wszystko na nowo, spraw, żeby się zaczęło na nowo moje życie. Tak jak dzisiaj kończymy wszystkie życiodajne sakramenty i robimy je na nowo, tak Ty we mnie na nowo wzbudź życie. To jest pierwsza, bardzo istotna rzecz, jakby do przeżycia, do przemodlenia, do takiego przejścia w Wielki Czwartek. Druga część tego dzisiejszego dnia, Wielkiego Czwartku, to będzie msza Wieczerzy Pańskiej. Moi drodzy, to jest taka msza, która się poza jednym obrzędem jakby niczym nie różni od normalnej mszy świętej, którą znamy. Jak zobaczycie w Wielki Piątek czy potem Wigilię Paschalną, te liturgie będą bardzo inne i bardzo rozbudowane. Natomiast Wielki Czwartek jest po prostu Eucharystia, bardzo uroczysta, bardzo pięknie sprawowana. To powinna być jedna Eucharystia jakby dla całej wspólnoty parafialnej. Nie wolno tego dnia robić kilku mszy Wieczerzy Pańskiej, tylko powinna być w każdej parafii jedna, żeby się zgromadził cały Kościół. I jest do niej dołożony jeden tylko obrzęd, jakby taki nadzwyczajny. Jeden obrzęd, który odróżnia tę mszę świętą od wszystkich innych. To jest tak zwane mandatum. Tak się to nazywa. Najkrócej mówiąc po polskiemu, to jest po prostu obmycie nóg. Ale nazywa się to mandatum od słowa przykazanie. Łacińskie słowo przykazanie to mandatum. Związane to jest ze słowami, które Pan Jezus powie do apostołów o nowym przykazaniu, które im daje, i zostanie to jakby pokazane poprzez ten obrzęd umycia nóg. I moi drodzy, to jest w ogóle najistotniejsza rzecz Wielkiego Czwartku. Jeżeli jej nie zrozumiemy, to zgubimy całkowicie jakby istotę Wielkiego Czwartku. Zobaczcie, że zazwyczaj, kiedy mówimy o Wielkim Czwartku, to mówimy o ustanowieniu Eucharystii. Ja, broń Boże, nie twierdzę, że to nie jest dzień, kiedy Eucharystia została ustanowiona, to jasne. Tylko trzeba zobaczyć trochę szerzej, jakby to, co się tego dnia stało, co jest właśnie wyrażone tym obrzędem. Moi drodzy, zwykło się z Wielkiego Czwartku robić taki dzień ustanowienia Eucharystii, ustanowienia kapłaństwa. Bardzo często Wielki Czwartek księża dostają życzenia, to jest taki specjalny dzień kapłański, papież pisze list też do kapłanów na ten dzień i tak dalej. Ja tego, broń Boże, nie neguję. Bardzo warto w ten dzień jakby podkreślić kapłaństwo, tylko należy to trochę inaczej rozumieć. Moi drodzy, tego dnia zostało ustanowione kapłaństwo, to prawda, ale przede wszystkim kapłaństwo jednego człowieka, w sensie jednego kogoś. Kogo? Pana Jezusa. I oczywiście każdy ksiądz, który uczestniczy w kapłaństwie Pana Jezusa, jakby no, bierze udział w tym ustanowieniu, ale to jest tak naprawdę pamiątka ustanowienia kapłaństwa Pana Jezusa. To jest ważne rozróżnienie. Jestem przekonany, że większość z nas, kiedy myśli o Panu Jezusie, to nie myśli o Nim jako o świeckim człowieku. Moi drodzy, do ostatniej wieczerzy Pan Jezus był w najnormalniejszym świecie świeckim człowiekiem. Ja wiem, że my często nie myślimy trochę jak o takim księdzu, że Pan Jezus to jest taki super ksiądz, taki najlepszy ksiądz na świecie. I oczywiście On jest najwyższym kapłanem, ale uwaga, tak naprawdę dopiero od czwartku, od ostatniej wieczerzy, to właśnie tam sprawował swoją pierwszą ofiarę, Eucharystię, i tam został ustanowiony kapłanem i ustanowił też oczywiście sakrament kapłaństwa. I to jest bardzo ważne, bo dla mnie to jest w ogóle bardzo taka piękna rzecz, że Pan Jezus całe swoje życie spędził jako świecki człowiek. Kiedy chodził do świątyni, to nie zajmował tam miejsca kapłana, on nie był z kapłańskiego rodu, nie był lewitą nawet, tylko był zwyczajnym świeckim człowiekiem, który chodził do kościoła tak jak każdy inny świecki człowiek, w sensie do synagogi oczywiście. I moi drodzy, kiedy Pan Jezus ustanawia tego dnia kapłaństwo, to nie ustanawia tylko służebnego kapłaństwa. Kapłaństwo służebne to jest moje kapłaństwo, w sensie to kapłaństwo takie instytucjonalne, takie kapłaństwo, gdzie jesteśmy od tego, żeby sprawować sakramenty. I to jest w ogóle też część kapłaństwa, ale tego dnia Pan Jezus ustanawia kapłaństwo powszechne. Czyli, moi drodzy, kapłaństwo każdego z nas. Zobaczcie, Kościół wyraża tego dnia Eucharystię przez obrzęd obmywania nóg. Bierze to z Ewangelii świętego Jana, gdzie jeżeli uważnie się przyjrzycie, w ogóle nie ma słów związanych z chlebem i winem, w sensie słów ustanowienia. Święty Jan, kiedy opisuje Eucharystię, to opisuje ją właśnie umywaniem nóg i tylko tym. I to jest, moi drodzy, strasznie ważne. Bo to znaczy, że dzisiaj jest świętowanie kapłaństwa, ale mojego, twojego i każdego, kto szczególnie w jakiś sposób służy innym, nie tylko sakramentalnie. Mało tego. Kochani, ten obrzęd, tak jak wam mówiłem, nazywa się mandatum i to jest związane z przykazaniem. Jakim przykazaniem? Otóż Pan Jezus podał swoim uczniom wtedy na ostatniej wieczerzy takie słowa: przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. I to jest tak naprawdę jakby definicja kapłaństwa powszechnego, czyli mojego i waszego. Ja je wyrażam na jeden sposób, sakramentalny, wy na inny, ale jakby źródło jest dokładnie to samo. Mamy się wzajemnie miłować, czyli to jest Eucharystia, która pokazuje, że sednem kapłaństwa jest miłość, jest służenie drugiemu. Zostaje to pokazane w bardzo pięknym obrazie, bo Pan Jezus klęka przed człowiekiem i myje mu nogi, czyli pokazuje, że najwyższym wyrazem tej miłości jest po prostu służenie słabości drugiemu człowiekowi. I uwaga, kochani, w związku z tym dzisiejszy dzień jest tak naprawdę wielkim świętem wszystkich tych, którzy innym służą, kochając ich. To nie jest dzień tylko księdza. Ja bardzo nie lubię, że z tego dnia zrobiono taki dzień księdza. Dzień księdza to jest wtedy, kiedy ksiądz ma rocznicę swoich święceń kapłańskich. To jest jak najbardziej wtedy jego dzień. Można mu złożyć życzenia, można mu kupić kwiaty i tak dalej. Ale dzisiaj, kochani, Wielki Czwartek jest dzień wszystkich, którzy służą miłością. Jeżeli masz mamę, która ci służyła miłością i dosłownie myła ci nogi, a myła ci, jak byłeś mały, to dzisiaj jest dzień, żeby dać jej kwiatka, żeby jej podziękować, żeby ją ukochać. Mąż dzisiaj powinien dać prezent i ukochać swoją żonę, jeśli ona mu służy. Żona powinna ukochać dzisiaj i dać prezent swojemu mężowi, jeśli on jej służy. I tak dalej, jeżeli okazują sobie miłość. I tak dalej, i tak dalej. Kochani, dzisiaj jest dzień powszechnego kapłaństwa miłości. I tak jak mówię, moje kapłaństwo też ma w tym swój udział. Jeżeli znacie księdza, który służy miłością, tak, dzisiaj jak najbardziej złóżcie mu życzenia i dajcie mu prezent. Ale jak nie służy, to nie jest jego święto. I kochani, naprawdę bardzo warto szerzej na to spojrzeć, żeby nie zrobić tego dzisiejszego dnia takiego dnia księdza, bo to nie jest dzień księdza. To jest dzień mandatum, czyli przykazania miłości i przykazania nawzajem sobie służenia. W czym to się jeszcze wyraża? Bo to jest bardzo piękna rzecz. To jest związane z tym obrzędem umywania nóg, jak doskonale wiecie. Jest taka bardzo piękna rycina w jednej z katedr francuskich, nie pamiętam już w której, ale widziałem to gdzieś na jakimś obrazie, gdzie jest na tej rycinie pokazana ostatnia wieczerza, uczniowie siedzą przy stole, Pan Jezus myje nogi świętemu Piotrowi i wszyscy uczniowie mają zatkane nosy, w takim sensie dają taki znak, że strasznie śmierdzi, że to, co tam się wydobywa z tych stóp świętego Piotra, po prostu jest bardzo nieprzyjemne. I to jest, kochani, bardzo piękny obraz tej dzisiejszej Eucharystii. To jest święto dzisiaj wieczorem Pana Jezusa, który chce obmyć cię z grzechów, który chce cię obmyć ze wszystkiego, co jest brudne w tobie, ze wszystkiego, co jest śmierdzące w tobie. To nie może być taka liturgia, gdzie chodzi tylko i wyłącznie o takie uroczyste świętowanie. Zobaczcie, bardzo często papież, też różni biskupi, księża, tego dnia obmywają nogi na przykład więźniom albo złoczyńcom, kryminalistom, ludziom, którzy może nie są wzorem do naśladowania. Kochani, o to chodzi tego dnia. W związku z tym, tak duchowo trzeba by zrobić też dwie rzeczy. Po pierwsze, na Eucharystii warto dzisiaj, jak będzie ten obrzęd umywania nóg, pewnie będzie wybrany 12 osób i to tym 12 osobom będą myli symbolicznie nogi, ale wtedy, kiedy będzie ten obrzęd, jeżeli będziesz na tej Eucharystii, będziesz patrzył na to umywanie nóg, to siedź wtedy w takiej prostej modlitwie. Panie Jezu, umyj mi moje śmierdzące nogi. W sensie, umyj mi wszystko, co ja mam brudne, beznadziejne i do niczego. Błagam Cię, obmyj mnie z tego. Na tym polega ten obrzęd. A po drugie, pomyśl o jakichś swoich bliskich, bardziej lub mniej znajomych, bardzo Ci bliskich albo dalszych, którzy mają jakieś śmierdzące rzeczy, jakieś niefajne rzeczy, których nie lubisz. I obmyj im te rzeczy w sobie, w swoim sercu. Obmyj im to, co jest w nich nieświęte. Czyli bądź taki jak Pan Jezus. Kochani, jeżeli z tej liturgii dzisiaj nie wyjdziemy z miłością do tego, żeby obmywać ludziom nawzajem nogi, do tego, żeby te śmierdzące nogi im całować, żeby stawać przed drugim człowiekiem w pozycji niewolnika, który ma służyć, bo kocha, to na nic jest ta liturgia. Jeżeli zrobimy z niego tylko takie uroczyste święto, bardzo takie właśnie, no nie wiem, doniosłe i okazałe i z pompą i ładnie ubrani, a nie będzie w nas miłości, nie ma to najmniejszego sensu. I to jest, kochani, jakby istota tego dnia. To jest dzień świętowania miłości, która służy, która chce obmywać brud i smród drugiego człowieka. I to trzeba dzisiaj przede wszystkim zrobić. Ale też nie wszystko. Kochani, kolejna ważna rzecz to jest to, co się dzieje po tej liturgii. I tutaj mam do Was pewną prośbę, dlatego że myśmy zgubili pewną rzecz po tej liturgii, która nam się całkowicie rozmyła, dlatego że zazwyczaj od razu po liturgii Wieczerzy Pańskiej jest Najświętszy Sakrament przenoszony do ciemnicy. I tam się modlimy z Panem Jezusem, który no, jest właśnie zamknięty w więzieniu, który przez ten noc bardzo cierpiał, był samotny, towarzyszymy mu tam. Ja tego, broń Boże, nie neguję, to jest bardzo piękne, tylko warto byłoby to zostawić na trochę później po liturgii. Otóż, moi drodzy, co powinniśmy zrobić po tej liturgii? Proszę Was bardzo, nie idźcie od razu do ciemnicy, nie idźcie od razu na tą taką cichą, dosyć smutną adorację. Ona jest bardzo piękna, ale później. Kiedyś, kochani, zwyczajem kościelnym było, że po liturgii Wieczerzy Pańskiej była zawsze urządzana agapa. Zawsze jak to były na przykład jakieś wioski, takie miejsca, gdzie był plac przed kościołem, to były ustawione stoły. Na tych stołach było mnóstwo fantastycznego jedzenia, mięsa, wina i tak dalej. I wszyscy ludzie po Eucharystii nie szli do ciemnicy, tylko szli świętować to święto miłości. I kochani, jeżeli to jest tylko możliwe, bardzo Was do tego zachęcam. Jeżeli jesteście w jakichś wspólnotach, albo macie przyjaciół, macie rodziny, to urządźcie po liturgii, zanim pójdziecie do ciemnicy, nie idźcie do ciemnicy, tylko urządźcie po liturgii wspólne świętowanie, idźcie do restauracji, naprawdę. Ja wiem, że powiecie, Boże, co Ojciec mówi, to jest Wielki Czwartek. Trzeba wtedy być poważnym, bo Chrystus cierpi i tak dalej. Właśnie dlatego Wam mówiłem o tej pierwszej rzeczy na początku, przeżywaniu Triduum. My wiemy, że On zmartwychwstał. My wiemy, że On naprawdę żyje i takie udawanie, że teraz będziemy tutaj, nie wiem, no, ograniczać sobie radość, jest do niczego. Jest oczywiście czas na to, żeby trwać z Panem Jezusem umęczonym, to jasne, ale Wielki Czwartek, warto z tym trochę poczekać. Dawniej był taki bardzo piękny zwyczaj, że w trakcie tej uczty, jak wszyscy jedli, to tam trwało z godzinę, z dwie, w pewnym momencie wbiegał diakon na taki plac i krzyczał w niebogłosy: pojmano Pana Jezusa, zabrano mistrza. I wtedy brano tę Ewangelię, czytano Ewangelię o pojmaniu i wszyscy zostawiali, tak jak stało, te niedogryzione kurczaki, niewypite wino, niezjedzony chleb i wszyscy szli do kościoła i wtedy była dopiero ciemnica. I kochani, to świętowanie bardzo Wam polecam. Jeśli mówię, macie przyjaciół, znajomych, zróbcie tak. My z braćmi zawsze we wspólnocie, zawsze po liturgii wielkoczwartkowej jest jakieś jedzone, jest pite wspólnie na naszej salce rekreacyjnej i dopiero potem jest ciemnica. Jeżeli to jest możliwe, znajdźcie trochę czas. Oczywiście nie chodzi o to, żeby się najeść i napić, tak? Tylko żeby z ludźmi, których się kocha, poświętować to, że Jezus nam dał tyle miłości, że nam dał Eucharystię i uczył nas, że największym przykazaniem jest miłość wzajemna, jedni względem drugich. I to jest w ogóle klucz do wszystkiego. To poświętujcie. I potem oczywiście, jak najbardziej, warto tej nocy pójść do ciemnicy, tam gdzie Pan Jezus, jakby wspominamy Go będącego w więzieniu, i z Nim tam być w cichej modlitwie, w adoracji, też w smutku, w żalu, to prawda, bo jesteśmy wtedy z Nim, jednoczymy się z Nim, ale dopiero wtedy. I kochani, jest taki jeszcze jeden szczegół. Wiem, że to czasowo trudno to wszystko zgrać, tak jak Wam mówię, ale jest jedna rzecz bardzo piękna w liturgii. Nie wiem, czy u Was będzie obecna, ale u nas jest zawsze obecna. Ona mnie osobiście zawsze bardzo porusza. Jest taki moment po liturgii Wieczerzy Pańskiej, kiedy się rozbiera ołtarz. Niektóre kościoły to robią dopiero, jak już wszyscy wyjdą z kościoła w nocy. Natomiast ja pamiętam po raz pierwszy, kiedy byłem na liturgii u nas Dominikanów, pierwszego roku, kiedy byłem w zakonie, to zobaczyłem po raz pierwszy, to muszę przyznać, że mnie to po prostu rozorało przez serce. Bo jest taki moment, kiedy już wyjdą z Panem Jezusem do ciemnicy, że ministranci, lektorzy i tak dalej rozbierają ołtarz, w sensie zdejmują obrusy, świeczniki, krzyże, wszystkie ozdoby i tak dalej. I nagle zostaje taki goły kikut. Ja pamiętam jeszcze ten właśnie ołtarz krakowski, który jest drewniany, ma taki kamień tylko w środku, na którym się odprawia, ale cały jest drewniany. I nagle, który zawsze był przykryty białym obrusem, więc zawsze byłem przyzwyczajony tak wzrokowo, że jest tam biel. Nagle zostało taki po prostu drewniany, wysuszony kikut. I to jest bardzo piękny obraz tego, co się stanie jakby tej nocy. Jezus, kochani, wchodzi w totalną kenozę, czyli w totalne takie upodlenie, uniżenie, jakby dochodzi do kresu takiego służenia w miłości. I bardzo warto przy takim tym pustym ołtarzu trochę zostać, zobaczyć, że Pana Jezusa po prostu rozebrano, w tym sensie On się rozdał cały w miłości. To jest jakby takie dopełnienie tego obrzędu mandatu, gdzie Jezus mówi, najważniejsze to jest kochać i sam się daje rozerwać, rozebrać do naga w tej miłości. Przyuważcie ten moment, może u was w parafiach też będzie ten taki, no można powiedzieć, obrzęd rozbierania ołtarza. Bardzo, bardzo on jest piękny. Kochani, tyle takiego oficjalnego wprowadzenia do Wielkiego Czwartku. Zaraz wam powiem jeszcze jedną historię, ale kto już nie ma czasu, niech tego nie słucha, bo to taka moja prywatna historia. Trochę zabawna, ale mnie pokazująca też pewne piękno Pana Jezusa. Natomiast tyle, jeżeli chodzi o Wielki Czwartek. Moi drodzy, noc z czwartku na piątek, to bycie w ciemnicy Pana Jezusa, też bardzo warto z Nim przeżyć. Mówiłem o tym kiedyś w jednym z filmów z Ziemi Świętej. Będzie za chwileczkę na końcu tego filmu w odnośniku, tam na końcu zobaczycie takie okienko. Tam sobie to możecie włączyć. Tam jest, trochę mówię o tym, co się działo w sercu, w głowie Pana Jezusa, kiedy był w ciemnicy. Myślę, że może warto tego posłuchać, żeby z Nim przeżyć tę noc właśnie tak. Natomiast jeżeli ktoś ma jeszcze chwilkę czasu, to jeszcze chciałbym wam jedną tylko historię opowiedzieć. Dla mnie bardzo zabawną, ale też bardzo piękną. Moi drodzy, 2 lata temu, kiedy byłem na liturgii Wielkiego Czwartku u nas Dominikanów w Łodzi, przydarzyła mi się dosyć najpierw nieciekawa, ale potem bardzo ciekawa rzecz. Otóż Wielki Czwartek, kiedy było obmycie, nasz przeor ojciec Tomek Nowak obmywał nogi mężczyznom, było wyznaczonych 12 mężczyzn, którzy mieli mieć obmyte nogi. I okazało się, że jednego z nich zabrakło. W sensie usiadło 11, jedno miejsce było wolne. No i przeor zaprosił, że może jest jeszcze ktoś, to chciałby, no, żeby było 12. Jakoś nie bardzo, nikt tam się nie chciał znaleźć. Ja siedziałem wtedy z boku i tak jakoś sobie poczułem tak wewnętrznie, kurczę, bardzo potrzebuję, żeby Pan Jezus mnie obmył. Tak dosłownie, żeby ktoś mi po prostu obmył stopę. No i wstałem z miejsca, szedłem w ornacie, bo to wsłuchaliśmy Eucharystię, do tego stołka. Jakiś mężczyzna, nie zauważył pewnie, że ja idę, sam się wyrwał z tłumu i usiadł tuż przede mną. Więc kiedy doszedłem do tego stołka, już było zajęte. Więc tak trochę taki speszony, też ludzie się trochę śmiali, no zawróciłem na miejsce i usiadłem. I mogłem się dawać, no to nic takiego oczywiście. Ale szatan znalazł jakąś ścieżkę do mnie i po prostu wsączył mi wtedy w serce, ja wiem, że to jest nieprawda oczywiście, ale wsączył mi w serce takie myślenie, no widzisz, nawet cię Pan Jezus nie chce. Masz takie te brudne nogi, całe masz takie zasyfione serce i nawet cię po prostu Bóg nie chce, widzisz. I tak mi to tłukł do głowy przez całą tą Eucharystię. Potem wieczorem oczywiście siedziałem w ciemnicy, jakoś to zrozumiałem, że to oczywiście tak nie jest, bo ja wiem, że tak nie jest, no ale on takie poddaje czasem głupoty do głowy. Jakoś tam to sobie przerobiłem, trochę o to nawet zapomniałem, chociaż było dla mnie to dosyć trudne takie doświadczenie. I kochani, ładnych kilka tygodni później zdarzyła mi się bardzo śmieszna i ciekawa rzecz. Otóż kilka tygodni później pojechałem do Dubaju. Dlatego, że głosiłem rekolekcję w Dubaju, zaprosiła mnie tam polska wspólnota. I kiedy tam zajechałem, taka cudowna Kasia, która organizowała te rekolekcje między innymi, mówi, mam dla ciebie, ojcze, pewną niespodziankę. Nie chciała mi powiedzieć, o co chodzi, tylko mówi, chodź, zabiorę cię, pójdziemy w pewne miejsce, bo chciałabym ci, no tak, coś ofiarować. I słuchajcie, była ta Kasia, jeszcze był taki Konrad, który przyjechał też na te rekolekcje z Warszawy. I w trójkę poszliśmy, jak się okazało, Kasia nas zaprowadziła do takiego azjatyckiego spa w tym Dubaju. Jak się łatwo domyślić, Dubaj, no to wszystko było takie fiubździu i w ogóle super, super, takie nie wiadomo jakie. No i mówi, że ojcze, w związku z tym, że nie udało się, żeby ci umyto nogi na liturgii Wieczerzy Pańskiej, to ja mam do ciebie taki prezent, wykupiłam ci, tutaj pedikur, w sensie, że tutaj ci zrobią te stopy. Kochani, ja oczywiście rękami i nogami mówiłem do Kasi: Kasia, no w życiu przecież nie pójdę, żeby mi ktoś jakieś stopy mył, i w ogóle Kasia, no weź już przestań. Był ten Konrad, on mówi: dobra, to ja pójdę z ojcem, w ogóle no w końcu się zgodziłem, no bo Kasia to już wykupiła, było już po robocie, było zapłacone, więc razem z tym Konradem poszliśmy. Kochani, to było jedno z najgorszych doświadczeń mojego życia. W takim sensie czułem się strasznie upokorzony, kiedy siedziałem na jakimś takim fotelu w tym spa, jakaś pani, nie wiem, ona była chyba z Filipin. No tam wszystko mi robiła z tymi stopami. Piłowała, myła, kremowała, no, cudowała i tak dalej. Po prostu w życiu nie miałem takich stóp w ogóle jak wtedy. Najśmieszniejsze było to, że obok siedział Konrad. Tam było takie coś, że można było taką ścianę odsunąć, więc się widzieliśmy z Konradem tak. Nie widzieliśmy tych pań, które nam robiły te nogi, ale widzieliśmy się nawzajem i gadaliśmy z Konradem po prostu o takich samych duchowych sprawach. On tam pytał trochę o powołanie zakonne, jakieś jeszcze inne rzeczy, więc absurd tej sytuacji był po prostu niesamowity. Taki, że tutaj ktoś mi robi stopy, tutaj gadam z Konradem o tym, co to znaczy być powołanym i jak to pójść drogą powołania. No po prostu najbardziej, jedna z najbardziej absurdalnych sytuacji mojego życia. Powiedziałem Kasi potem: Kasiu, błagam cię, nigdy więcej nie rób mi takich prezentów. Ale potem, kiedy sobie tak w tym siedziałem, to miałem takie wrażenie właśnie dokładnie od Pana Jezusa, że Pan Jezus mówi: Adaś, zobacz, jak nie wolno wierzyć tym potrzebnom szatana. Mówi: ja naprawdę te nogi tak ci wypielęgnuję, jak po prostu nikt na świecie. Nigdy nie uwierz, Adaś, w to, że ja cię nie chcę, że nie chcę cię z twoim brudem, nie chcę cię z twoim syfem, z twoimi nogami śmierdzącymi. Chcę cię. I kochani, to bym chciał wam jeszcze zostawić. To taka moja osobista tylko rzecz. Nie uwierzcie, proszę, nigdy w to, że Pan Jezus was nie chce. Wielki Czwartek pokazuje, że On nasze śmierdzące stopy całuje, że On nas z tymi śmierdzącymi stopami kocha. I że cokolwiek ci będzie próbował szatan do głowy włożyć, że jest inaczej, proszę cię na wszystkie świętości świata, nie uwierz w to, bo to jest nieprawda. On cię naprawdę chce. I o to, moi kochani, chodzi przede wszystkim Wielki Czwartek. Uwierzyć w Jego niepojętą miłość, wziąć ją do siebie i przekazywać ją innym. To jest istota Wielkiego Czwartku. Moi drodzy, chyba tyle.